Od kilku tygodni przygotowywałem się do tego tematu dzisiejszego. Z niektórymi osobami się dzieliłem tak podczas rozmowy, albo informowałem, o czym będę mówił, albo o czym chcę powiedzieć w swoim czasie. Akurat dzisiaj to przyszło, tak? Miało to być 2 tygodnie temu, ale mieliśmy gości. Takie wyjaśnienie. Po pierwsze, nigdy nie słyszałem kazania na ten temat, a żałuję. Dlatego, że wierzę, że pomogłoby to dla mnie w moim czy w naszym małżeństwie. A skoro odważę się w ten sposób wyrazić czy powiedzieć, myślę, że to dotyczy każdego z was również. I dzisiaj mamy małżeństwo według Biblii. Ten temat, który rozpocząłem już jakiś czas temu. Dzisiaj mamy 6. część i będziemy kontynuować, ale właśnie dzisiaj odważam się poruszyć bardzo czuły i wstydliwy temat. I do tego skłoniło mnie to, że ponieważ od dawna dostrzegam tego rodzaju potrzebę w Kościele. Wiele ludzi wierzących, ludzi może usłyszeć poza Kościołem wiele rzeczy. Dlaczego nie mogą usłyszeć w Kościele? Uważam, że powinni usłyszeć, że ten temat powinien być mówiony albo nauczany, rozważany w Kościele. Dlaczego? Co mnie skłoniło, że dzisiaj będę mówił? To, że nie jest mówiony ten temat w Kościele, to jest raz, a po drugie, że bardzo wiele zależy od tego, o czym dzisiaj będę mówił. Nie tylko o rozkoszowaniu się w tym przeżyciu, ale to ma wpływ daleko dalej. To ma nawet wpływ, jak się będziesz zachowywał w Kościele. Do tego stopnia. Czasami my nie zdajemy sobie sprawy nawet. Czasami nasza reakcja w pracy jest nieodpowiednia z tego powodu. Do naszych dzieci, do naszych bliskich czy bliźnich. I czasami my nie wiemy. Nawet do końca nie jesteśmy świadomi, dlaczego tak zachowujemy się, a nie inaczej. Bardzo prosta sprawa. Jeżeli mamy dobry dzień, jeżeli mamy przyjemny dzień, jeżeli wszystko nam gładko się układa od samego rana, jeżeli nikt nam nie występuje naprzeciw, o wiele łatwiej nam być uprzejmym, o wiele łatwiej nam pomóc komuś. Jest to odruchem człowieka, nawet niewierzącego. Ale jeżeli mamy zły dzień, jeżeli on się zaczyna od rana, dlatego, że noc nie była najlepsza. Ja absolutnie nie jestem zdziwiony, jeżeli coś w pracy komuś powiemy, to co ktoś drugi nie zasłużył na to, aby usłyszeć. Ja w ogóle nie będę zdziwiony, jeżeli wszystko nam się zacznie nie podobać u naszej żony, co do tej pory być może było normalne. Dlatego, że miniona noc była trochę nie według naszych myśli. A więc współżycie małżeńskie czy seks w małżeństwie jest bardzo ważny, bardzo istotny. I o tym powinniśmy mówić, o tym powinniśmy słyszeć. I w Kościele ten temat powinien być rozważany. Uważam, że od czasu do czasu, dlatego że czasami ludzie się zmieniają, ten temat w ogóle o małżeństwie powinien wracać do pulpitu, za kazalnicę, aby odnowić ludziom albo poinformować ludzi, pouczyć ludzi. To nie znaczy, że nic nie wiedzą. Wiele rzeczy wiedzą. Niektórzy więcej, niektórzy mniej. Ale żeby usłyszeli, odnowili sobie w pamięci. Dlatego, że jaki Kościół jest? Jakie rodziny? Jaki ja będę razem z moją żoną, ja taki sam będę tutaj w Kościele. Ewentualnie, jeżeli uda się dla mnie, udać sztucznie, że wszystko w porządku, ładnie się ubrać, ale wewnątrz będę się gryzł. I czasami ktoś, który łatwo potrafi rozpoznać, czasami rozpozna. Wiele razy Nie dlatego, że taki mądry jestem, ale wiele razy mogłem diagnozę postawić i nie musiałem w ogóle mieć żadnej rozmowy. Dlatego, że widziałem po ruchach, po zachowaniu, po odnoszeniu się bez wielu słów. Widziałem, jak ludzie się zachowują i dlaczego się w ten sposób zachowują. A więc dzisiaj będziemy mówić na temat, o którym się w ogóle nie mówi w Kościele. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy być może powiedzą, co ten pastor dzisiaj nam chce mówić, co jemu strzeliło do głowy. Kilka lat temu ja bym sam to powiedział o każdym jednym, jeżeli bym słyszał kogoś z zakazalnicy, aby mówił na ten temat. Abym sam tak ocenił, że to nie w Kościele. Tragedią jest w rodzinach, że rodzice nie rozmawiają z dziećmi na ten temat, a dzieci dowiadują się na ulicy. I czasami nie tylko dowiadują się, ale czasami posuwają się daleko dalej. O wiele lepiej, o wiele rozsądniej jest, jeżeli by dowiedzieli się od najbliższych. Prawda? Od taty czy od mamy. Ale często my jako rodzice, po prostu to jest wstydliwy temat. No co powiemy dziecku? Ja nie przypominam, żeby moja mama czy mój tato na ten temat za wiele dla mnie coś powiedział. Ja nie przypominam. I jeszcze raz wracam, nie przypominam, żebym za wiele cokolwiek usłyszał na ten temat w Kościele od wierzących ludzi. I szkoda. Jest to bardzo przykre. Dlatego, że rezultat jest widoczny. Jak można wymagać od ludzi, żeby żyli według Bożego standardu, jeżeli chodzi o jako rodzina, jako małżeństwo, skoro oni nie wiedzą? Nikt ich nie pouczył. To jak można wymagać? Ludzie żyją i ludzie sami się uczą. Uczą się na swoich błędach, ale niektórzy praktykują i ciągle powtarzają swoje błędy. Wzorują się, jak sąsiad postępuje, co tam w szkole powiedzą i tak dalej. A wielokrotnie, zwłaszcza w dzisiejszym okresie, można tyle się nasłuchać i to, co jest wbrew Biblii. I czasami można brać wzorce tego rodzaju i wnosić je do Kościoła. I dlatego czasem w Kościele jest również, można spotkać tak jakby kapuśniak, jeżeli chodzi o tego rodzaju zrozumienie. Bo ludzie nie do końca wiedzą, co wolno, co nie wolno, w jaki sposób, jak powinno być i tak dalej. A więc małżeństwo jest to bardzo ważny temat. Niesamowicie ważny. Jeżeli moje małżeństwo by było na bakier, moje życie całe będzie na bakier. Twoje życie będzie na bakier. Wszystko będzie tobie pod górkę. Zawsze będziesz pod wiatr szedł. Wpierw trzeba zacząć od sedna. Jeżeli jesteśmy w małżeństwie, bardzo pilną uwagę powinniśmy zwrócić na nasze małżeństwa, bo bardzo wiele od nich zależy. Bardzo wiele. Wybaczcie, zwracam się teraz do tych osób, które nie są w małżeństwie w dniu dzisiejszym. Wybaczcie dla mnie. Wybaczcie. Wybaczcie. Nic innego nie potrafię powiedzieć do was. Nie chciałbym, żebyście czuli się źle, niekomfortowo, ale niestety jestem zastawiony, aby mówić na ten temat, który sam trudny jest dla mnie. A więc będę mówić na temat współżycia seksualnego w małżeństwie, dlatego że od niego bardzo wiele zależy. Jedno zdanie do wyjaśnienia. Współżycie seksualne przed ślubem i poza małżeństwem jest grzechem. Stanowczo chcę to powiedzieć. A więc współżycie seksualne przed ślubem i poza małżeństwem jest grzechem. Następna rzecz. Niektórzy mówią, no, ale w małżeństwie jest okej, no ale jeszcze dodatkowo bo brakuje dla mnie, albo chcę coś więcej, albo chcę dodatkowo. No, zresztą, Abraham miał więcej żon, no i tam wielu innych ze Starego Testamentu. No chwileczkę, ale zacznijmy od początku. Czy to był plan Boga? Czy to Bóg chciał? Czy tak powinno być? To, że Abraham miał, czy Dawid, czy wielu innych, to nie usprawiedliwia, że to powinno tak być. Gdy Bóg stworzył Adama, to wiedział, że potrzebna jemu jest pomoc. Prawda? Pomimo jego doskonałego ciała, jakie miał, i doskonałej relacji z Bogiem, był Adam bez grzechu, był doskonałą osobą. Ale jednak w tym czegoś mu brakowało. I dlatego Bóg dał mu, czy stworzył mu i przyprowadził do niego Ewę. Nie Ewy, tylko jedną. Taki był początek. I dlatego mówimy o współżyciu w małżeństwie. Nie gdzieś indziej. Odczytamy od razu pierwszy werset na początku Księga Salomona. 9:9. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jakie ci dał pod słońcem, bo to jest twój udział w życiu i trudzie, jaki znosisz pod słońcem. Odczytany ten fragment, Boże Słowo, Pismo Święte, Biblia, zachęca mężów do cieszenia się ze swojej żony i przeżywania radości w małżeństwie. Aby mąż ze swoją żoną miał dobry, wspaniały czas w każdej sferze wspólnego życia. Również we współżyciu seksualnym. I to Boże Słowo nas uczy. To jest pomysł samego Boga. Dlatego ważne jest dla każdego z małżonków, aby dobrze rozumieć to, co kiedyś było z powodu fałszywego wstydu zasłaniane, czy odsuwane, unikane podczas rozmów i pozostało w znacznym stopniu tajemnicą dla wielu. I dlatego wiele było naruszeń albo nieprawidłowości w tym temacie. Z tego powodu. Jedni w lewo, drudzy w prawo. Zamiast według, jak Pismo Święte nas uczy. W małżeństwie inwestujemy w różne materialne rzeczy. Ale często zapominamy, aby zainwestować także w swój związek. W małżeński związek. Po ślubie wchodzimy w codzienną rutynę i często dajemy się jej przytłoczyć, myśląc, że tak pewnie musi być. Taka codzienność, monotonność. Otóż nie. Nie musi tak być. Pismo Święte nie ukazuje nam, aby życie nasze małżeńskie tak przebiegało. A seks jest tego najlepszym przykładem. Aby dożyć obustronnego zadowolenia i szczęścia w małżeńskim współżyciu seksualnym, to powinniśmy pamiętać o ważnych sprawach związanych ze współżyciem. Powinniśmy wiedzieć coś niecoś. I nie tylko wiedzieć, ale pamiętać. Mianowicie powinniśmy mieć na uwadze to, że inaczej przeżywa mężczyzna miłość w sensie współżycia seksualnego, a inaczej przeżywa kobieta. A więc nie możemy porównywać, bo ja, a dlaczego ty nie, albo tak samo ma być. Nie. Kobieta jest kobietą, mężczyzna jest mężczyzną. I my inaczej patrzymy, inaczej się zachowujemy. Inne mamy zrozumienie na ten temat, inne nawet potrzeby, chociaż zbliżone, ale z innego punktu patrzymy się na ten temat. Kobieta we współżyciu seksualnym szuka przede wszystkim wyrazu duchowej miłości i więzi. Natomiast mężczyzna szuka przede wszystkim rozładowania zmysłowego i przyjemności. I tu jest różnica. Jeżeli wiemy, pomoże nam to wielu innych sprawach. Jak będziemy się zachowywać? Jak się będziemy odnosić? Jak będziemy przyjmować? Jak będziemy dawać? Mężczyźnie jest o wiele łatwiej przeżyć rozkosz seksualną. O wiele łatwiej. Jest to już sprawą wychowania seksualnego u mężczyzny, czyli kultury duchowej mężczyzny, żeby zatroszczyć się o to, by we współżyciu seksualnym kobieta mogła przeżyć zarówno przyjemność zmysłów, jak duchowe zjednoczenie, czego przede wszystkim kobieta oczekuje. Skoro teraz miłość ma być prawdziwa, bo to, co czynimy w małżeństwie, czy dożywamy współżycia, to powinno być spowodowane miłością. I teraz, skoro miłość ma być prawdziwa, to chcę dobra dla ciebie, a nie tylko tego, że dobrze mi jest z tobą. Wiele małżeństw jest tego rodzaju. Jestem z tobą, bo skorzystam z ciebie. I to szczególnie mężczyzna musi baczyć na to, żeby nie myślał tylko o sobie, ale o tym, aby i ona, czyli żona, przeżywała pełne fizyczne i psychiczne zadowolenie podczas współżycia. Kobieta szuka w akcie miłosnym raczej więzi, aniżeli przyjemności. Mężczyzna natomiast odwrotnie, raczej przyjemności, aniżeli więzi. I w tym jest różnica. Różnimy się. Mężczyźni na ogół nie potrzebują długiego czasu na przygotowanie się do seksu. Zazwyczaj większość mężczyzn do tak wspaniałej sprawy są zawsze gotowi. Zawsze gotowi. Ale często się rozczarowują. Nie słyszę amen. Mężczyźni nie mówią. Nie wiem. Być może to... Często się rozczarowują. Bo do seksu kobiety inaczej podchodzą niż mężczyźni. Inaczej. Zgodzicie się ze mną, że mężczyzna zawsze chce, ale nie zawsze może. Natomiast kobieta zawsze może, ale nie zawsze chce. I z tego powodu bardzo często są nieporozumienia. A czasami i więcej. Jeżeli już to wiemy, jeżeli o tym będziemy pamiętać, rozsądek nam powie, abyśmy inaczej się odnosili do tych spraw i reagowali, cokolwiek by zaistniało, jeżeli chodzi o współżycie małżeńskie. Jeżeli o tym już wiemy i pamiętamy, to logika, rozum nam podpowiada, przecież ona jest inna jak ty i odwrotnie. Nie jest rzadkością, że niektórzy mężczyźni rozumieją seks, jakby był drogą jednokierunkową. Najważniejsze, abym ja doświadczał cudownego przeżycia. Wielu mężczyzn w ten sposób podchodzi do współżycia. Bo chcę. Nieważne, czy ona chce. Ja chcę. Seks nie jest drogą jednokierunkową. I o tym powinniśmy pamiętać. Ale dwukierunkową. I aby był naprawdę piękny i udany seks, to powinien być piękny dla kobiety i dla mężczyzny. I należy o tym pamiętać. Mężowie muszą pamiętać, że przygotowanie do wspaniałego seksu z całą pewnością rozpoczyna się nie wieczorem czy 5 minut przed spaniem. Jak wielu mężczyzn o tym nie wie albo nie rozumie w ten sposób. A potem się dziwią. Ale wspaniały seks zaczyna się już wcześnie rano. W kuchni. Wraz z wypitą wspólnie filiżanką kawy, o ile jest to możliwe. Miłym słowem, zapobiegliwym gestem, okazanym szacunkiem, wyrażoną wdzięcznością, swoim czułym dotykiem, I te gesty bardzo podbudowują partnerkę psychicznie. Chłodny, szorstki dotyk i tego rodzaju pomoc powoduje to, że zabraknie tobie lat, abyś przygotował swoją księżniczkę do wspaniałego seksu. Ale pomagam ci. Pomagam jak potrafię. Możesz czekać bardzo długo i nie bądź zdziwiony, jak się w ogóle nie doczekasz. Niektórzy bardzo długo czekają, a niektórzy poczekają i później się rozchodzą. Złe sygnały docierające do kobiety w ciągu dnia, złe sygnały, sprawiają, że wieczorem ona nie jest emocjonalnie przygotowana do seksu. A mężczyzna zawsze chce. Ale jeżeli pamięta, że ona nie jest przygotowana, to się nie będzie zabierał. Ale jeżeli już od samego rana dla żony jesteś czuły i miły oraz chętnie jej pomożesz w różnych czynnościach, to wtedy bardziej skłonna będzie zaangażować się seksualnie. Nie dlatego, że chce tobie odpłacić za twój dobry czyn, tylko ona już od samego rana, jej emocje, jej psychika w ogóle przygotowuje się do tego. Ona jest omalże gotowa później wieczorem. Mężowie, pamiętajmy, kobiety najbardziej pragną tego, abyście byli dla nich czuli i troskliwi. Aby czuła się żona, że jest dla ciebie wspaniałą księżniczką, a ty dla niej miłym książę, a nie kimś drugim. Nie musisz żyć tylko wspomnieniem, że kiedyś był wspaniały czas, wspaniała noc po ślubie. Gdy pierwszy raz obcowałeś ze swoją żoną, ale ważne jest, co dzisiaj, jak dzisiaj podchodzimy, czy dożywamy to, co jest tak wspaniałe. Możemy marzyć albo myśleć, jak kiedyś było wspaniale, ale jak, czy dzisiaj jest. Tak jak kiedyś seks był piękny, tak samo i dzisiaj może być piękny i uroczy. Dobrze mówię, czy źle? Bo taka cisza, że jakby... Ja tylko sprawdzam. Okej? A więc tak samo może być piękny i uroczy. Zależny jest od ciebie i od niej. O ile dwie strony, mąż i żona, o to zadbają, jeżeli ja zadbam o to. Mężowie, czy wiecie, że w Biblii mamy zachęcające słowo do rozkoszowania się we współżyciu seksualnym ze swoją żoną? Wiele jest słów. Nawet jeżeli ten wyraz jest tam nie ujęty, ale myśl jest bardzo przesycona. Oto jeden z nich. Przypowieść Salomona, 5 rozdział, 15 werset i poniżej. Pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni. Czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Do ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z tobą. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości. Miły jak łania, powabne jak gazela. Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością. To Boże Słowo nas poucza. To słowo jest do nas, mężowie, i dla nas. My możemy o tym wiedzieć, co Bóg mówi do nas poprzez słowo, ale możemy z niego nie skorzystać. To słowo jest do nas i dla nas. I czy możemy powiedzieć teraz dzięki Bogu za to? Bóg jest dobry, halleluja, chwała Bogu. Bóg daje nam możliwość korzystania i picia z wody z własnej cysterny, świeżą wodę z własnej studni, nasładzania się błogosławionym seksem w naszych małżeństwach. Radujmy się małżeńskim seksem. Taki jest Boży plan. Bóg chce, abyśmy radowali się, rozkoszowali się. Bóg nas takimi stworzył, z takim pragnieniem. I dlatego Bóg zadbał, jeżeli chodzi o Adama, bo widział, że jemu brakuje tego. Seks w małżeńskim życiu nie tylko może być błogosławionym, ale powinien dla nas być błogosławionym, a nie inaczej. Nie inaczej. Bo Bóg chce, abyśmy byli błogosławieni również w tej sferze. Bo seks w małżeństwie jest pomysłem samego Boga. To nie twój pomysł czy twojej żony. To Bóg tak pomyślał. To Bóg tak zaplanował. Dlatego Bóg włożył w ciebie i w nią chęć i potrzebę tego rodzaju. Czy wiecie, drogie panie czy żony, że wasi mężowie marzą o tym, abyście w łóżku przejawiały inicjatywę? Zadziwiające jest wprost, że kobiety na co dzień bierne, uległe i delikatne działają na mężczyzn niezwykle pobudzająco. I gdy tylko wykażą się w sypialni pewną dozą pomysłowości. Kuchnia to ważne, bardzo ważne miejsce. Tu głównie się toczy nasze życie. Jest ona symbolem tych wszystkich naszych rozmów, ważnych i drobnych. Tu głównie się toczy właśnie omalże wszystko, czy się zaczyna i się kończy. Jest miejscem, gdzie możemy nabywać wprawy w okazywaniu sobie wzajemnej miłości. Właśnie tam, w kuchni. Od pochwał za pyszny obiad, poprzez wspólne zmywanie czy uporządkowanie, pobałaganie, jaki jest zrobiony podczas obiadu. Na wspólnych rozmowach przy kawie, o problemach w pracy lub przyszłości dzieci. I Biblia poucza nas, gdy Bóg stworzył człowieka, dał mu wspaniały dar. To Bóg dał. Dar radości współżycia seksualnego. W profil każdej z płci wpisał specjalne potrzeby, których spełnienie prowadzi do umocnienia miłości i głębokiej satysfakcji. Przeprowadzone szerokie badania nad ludzką płciowością w efekcie odkryto, że potrzeby te można pogrupować w 5 głównych kategorii. Kategorie te różnią się w zależności od płci. Dlatego jest bardzo ważne, by rozumieć, czego twój współmałżonek naprawdę pragnie i oczekuje od seksu. Nie czego tylko ja pragnę, ale czego ona czy on pragnie. Jak wiele mężczyzn by było bardzo zaskoczonych, gdyby wiedzieli, jak bardzo radość i spełnienie w seksie jest dla kobiety związane z wypełnieniem całkowicie innych oczekiwań niż dla mężczyzny. A więc nie możemy myśleć w ten sposób, że to, co ja myślę, że moja żona tak samo myśli w tej sprawie. Jest to błąd. Prawdziwy seks nie jest, jak uważają niektórzy, przelotną tylko rozrywką, bo nie jest aż tak ważny. Jest najważniejszy w małżeństwie. Jest najważniejszy, bo od niego wszystko inne dopiero się toczy. Oczywiście może być sytuacja, ale to są wyjątki. Kiedy z powodu na przykład choroby, z powodu innych spraw jest to niemożliwe, a małżeństwo dalej funkcjonuje. Ale to są wyjątki. Ale my mówimy o normalnym małżeństwie. Od seksu omalże wszystko zależy. Czy my wierzymy w to, czy nie? Czy my jesteśmy tego świadomi, czy nie? Nasze zachowanie, nasze reakcje właśnie wynikają bardzo mocno z tego powodu. A więc prawdziwy seks jest nie tylko, abym ja był zadowolony, abym ja otrzymał to, co chcę, ale abym ja mógł dać to, co mój partner czy partnerka by oczekiwała. Jest bardzo ważną sprawą, aby była zgoda. Czy, myślę, nie pomylę się, jeżeli czasami mężczyzna po prostu zagniewany chodzi z tego powodu, bo po prostu nie było to, co oczekiwał dla przykładu. Chciał, a wyszło inaczej i zagniewany jest, gniewa się i myśli, że to w ten sposób się zmieni, czy wpłynie na nią albo odwrotnie i będzie lepiej. Nie. To będzie gorzej. Gniew czy nieporozumienia trzeba w inny sposób jakoś porządkować. Jeżeli jest jakaś potrzeba, czy nawet jeżeli coś by się wyrywało przeze mnie, czy we mnie, to powinienem bardziej miłością to wszystko przezwyciężać. Wszelki gniew, wszelkie nieporozumienia, one spowodują jeszcze bardziej problem. Nic poza nim. Niezgoda w małżeństwie uniemożliwia właściwe zarządzanie rodziną oraz naraża na pułapki szatana, dając mu okazję do bardzo wielu pokus. Aby zachować zdrowe małżeństwo, to musowo brzydzić się nie tylko samym cudzołóstwem, lecz też i wszystkim, co prowadzi do nieczystości i naruszenia przymierza małżeńskiego. Powinniśmy bardzo poważnie zadbać i spojrzeć na nasze małżeństwo, na czystość małżeństwa, na jakość małżeństwa, a nie pozwolić, aby jakieś nieporozumienie, jakaś kłótnia spowodowała to, co diabeł chce wykorzystać, aby ona spowodowała. Aby nasz przeciwnik nie miał powodzenia do niszczenia naszego małżeństwa. Diabeł tylko czeka, aby podzielić, aby poróżnić, aby nastawić jeden przeciwko drugiemu. Oczywiście w małżeństwie mam na myśli. To mąż i żona muszą mieć upodobanie we wzajemnej miłości. Miłość musi być zawsze u samej góry. Przebywanie ze sobą, a także w wspólnym życiu. Kiedy mąż i żona mają upodobanie w sobie nawzajem, to ich jednoczy w związku i pomaga im wykonywać z łatwością swe prace. Całkiem inaczej. O, ktoś się zapytał, a co ty taki dzisiaj od rana jesteś wesoły? Jeżeli jest w małżeństwie, jeżeli wszystko jest okej, to łatwo być wesołym. Ale jeżeli coś nie jest okej, no to wtedy trudno być wesołym. Nawet i sztucznie. Świętym małżeńskim obowiązkiem jest żyć w cichości pokoju. Unikać każdej okazji do gwałtownego gniewu i niezgody. Dlatego w Biblii pisze, oczywiście to dotyczy wielu innych, wszystkich ludzi, ale my mówimy teraz o małżeństwie. Jezus mówi, aby słońce, żeby nie zachodziło nad gniewem waszym, prawda? Głównie to my jesteśmy, mąż i żona, to są najbliżej, najczęściej razem. Tam najwięcej są jakieś nieporozumienia. A więc daleko, daleko, kiedy jeszcze słońce jest w górze. Nie kiedy cię ciemno zrobi, ale kiedy jeszcze jasno świeci, od razu trzeba szukać, aby uporządkować to, co było zakłócone. Już wtedy, czym szybciej, tym lepiej. W codziennym postępowaniu na nowo ożywiać powinniśmy wzajemną miłość. Miłować współmałżonka szczerze i żarliwie. Miłość uśmierza gniew. Nie możesz być zgorzkniały z powodu drobnych rzeczy w stosunku do osoby, którą głęboko miłujesz. Łatwo tobie będzie wybaczyć, nawet jeżeli ona czy on przewinił. A już nie ma mowy o jakichś ostrych słowach, szorstkich, gniewnych, takich zastraszających. W małżeństwie absolutnie to nie powinno mieć miejsca. Zarówno mąż, jak i żona muszą uśmiercać swą pychę, pycha, która jest w nas. I koncentrowanie się wyłącznie na sobie samym. Uczucia takie powodują brak tolerancji i brak czułości. Powinniśmy modlić się i starać o to, aby mieć pokornego, łagodnego, cichego ducha. I tak powinniśmy postępować w naszych małżeństwach. Dumne serce martwi się i jest prorokowane każdym słowem, które uważa za atak na poczucie własnej godności. Jak często od razu zagniewa się, nie wiadomo o co chodzi. Żona czasami nawet nie wie, co ten mąż chce, dlaczego on się zagniewał, albo odwrotnie. Podczas zbliżenia małżonków może okazać się, że nie ma zgody w tej kwestii między mężem i żoną. Na przykład jedna osoba chce, a druga nie chce. Dzieje się tak wcale nierzadko. Jedno z małżonków pragnie współżycia, a drugie nie ma chęci. Akt seksualny ma mieć miejsce, gdy pragną tego sami małżonkowie. Co jednak zrobić, gdy o zbliżeniu myśli tylko jedno z małżonków? Drugie zaś ma w tej kwestii inne zdanie. To, że pragnienia małżonków w tej kwestii bywają różne, jest całkowicie naturalne. To jest naturalne, to może być, to się zdarza. To nie jest wyjątek, że w twoim małżeństwie się to pojawiło, czy pojawia. To w każdym małżeństwie może się pojawić. Trzeba pamiętać, że akt małżeński ma wielkie znaczenie dla każdego męża, a zarazem pragnienie współżycia budzi się u niego bardzo, bardzo łatwo, bardzo szybko, niemal automatycznie. Natomiast obudzenie tego pragnienia u żony wymaga z reguły spełnienia naprawdę złożonych warunków. To nie tak, jak zapalił świeczkę. Miłość nie likwiduje tych różnic. Nawet jeżeli kochasz, czy ona kocha, to i tak te różnice są. Nic więc dziwnego, że małżonkowie się tutaj różnią. Najczęściej jest tak, że to mąż pragnie zbliżenia i musi namawiać do tego żonę. Czasami sytuacja może być odwrotna, choć jest to raczej rzadziej. Pierwszy list do Koryntian informuje nas, 7:3-5, niech mąż oddaje żonie, co jej się należy. Podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąćcie od współżycia z sobą. Chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. I teraz akt małżeński nie jest ewentualną możliwością albo nie jest jakimś luksusem. Bóg nakazuje regularność w pożyciu. Boże Słowo nas poucza ku temu. Wzajemną dyspozycyjność seksualną. Zarówno mąż, jak i żona tracą w małżeństwie prawo do swobodnego rozporządzania swoim ciałem. Bardzo wyraźnie Słowo Boże nam tutaj ukazuje. Tracą prawo. Mają sobie nawzajem służyć aktem małżeńskim. Tak uczy Pismo Święte. I teraz myliłby się jednak ten, kto by sądził, że w tym miejscu dyskusja się kończy. Nie, ona się akurat tutaj dopiero rozpoczyna. Wokół pojęcia obowiązek małżeński narosły pewne nieporozumienia i wiele ludzi te nieporozumienia niosą ze sobą i wnoszą do swoich małżeństw. Współżycie seksualne jest w małżeństwie obowiązkiem. Prawda jest. Pismo Święte bardzo wyraźnie tak mówi. Jasno wynika z tego przytoczonego cytatu. Jednak tego tekstu nie można czytać w oderwaniu od całego biblijnego przekazu o małżeństwie. Musimy czytać wszystkie miejsca albo wszystkie wersety, które mówią o małżeństwie. Jeden werset uzupełnia drugi i daje cały obraz. Ktoś może wyrwać czy wziąć jakiś fragment Pisma Świętego i bazować na nim i zrobić swoją tezę. Trzeba brać całość, aby rozumieć w całości, co Pismo Święte mówi nam na ten temat. Nigdy nie wolno wyrywać z kontekstu cytatów biblijnych. Nigdy. Nie powinniśmy tego robić. Gdyż przez oderwanie od kontekstu cytowanie zupełnie wypaczono sens pojęcia małżeńskiego obowiązku. Co bowiem jest fundamentem małżeństwa i fundamentem pożycia seksualnego? Od tego trzeba zacząć. Trzeba sobie postawić pytanie, co jest fundamentem małżeństwa? Miłość. Miłość. Boże Słowo mówi, mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. I pojęcie obowiązku małżeńskiego nie wolno odrywać od miłości. Dysponowanie ciałem współmałżonka musi być przepojone miłością. Wtedy masz prawo to uczynić. Co Biblia wcześniej mówi, że nie żona dysponuje swoim ciałem i odwrotnie. Wtedy tylko możesz to uczynić. A więc dysponowanie ciałem współmałżonka musi być przepojone miłością, a nie prawem czy zasadą. Pełne prawdziwe troski o niego. Tego rodzaju miłość. Bardzo wiele z tego wynika. Przede wszystkim to, że prawdziwa miłość znosi pojęcie praw i obowiązków. Prawdziwa miłość. I ona powinna być w małżeństwie. Prawdziwa miłość. W miłości nikt nie odwołuje się do takich kategorii prawa i obowiązki, tylko po prostu obdarowuje sobą współmałżonka i przyjmuje dar z jego strony. I teraz, czy można mówić o prawach i obowiązkach tam, gdzie chodzi o dar? Obowiązek małżeński możemy tu przyrównać do obowiązków rodzicielskich. I teraz na przykład rodzice mają obowiązek troszczyć się o swoje dzieci, prawda? Mają obowiązek. Jednak należy głęboko współczuć dzieciom, którymi rodzice zajmują się tylko z tego powodu, a nie z powodu miłości. Jest to bardzo wielka różnica. I tak może być w małżeństwie. Bo prawo, bo zasada, bo werset w Biblii akurat tak mówi. I tak dalej. Ale miłość, ona powinna być tym całym, można powiedzieć, motorem, tym naczelnym przewodnikiem w tym wszystkim. Podobnie jest z obowiązkiem małżeńskim. Można powiedzieć, istnieją prawa małżeńskie, ale miłość, ona góruje nad tym wszystkim. I tak by było najprościej i najlepiej, jeżeli chodzi o te trudne zagadnienia w małżeńskim współżyciu. Tam, gdzie właściwie rozwija się miłość, nie prawo czy obowiązek, ale tam, gdzie rozwija się właściwie miłość, mówienie o obowiązkach jest niepotrzebne. Nie ma takiej potrzeby. I tu jest różnica. Miłość. Jednak miłość małżeńska czasami przechodzi większe i mniejsze kryzysy. Czasami przychodzimy, nie jesteśmy doskonałymi ludźmi. Grzech dotknął tę sferę bardzo mocno i uderza. Diabeł bardzo mocno uderza w rodzinę, w małżeństwa. Refleksja nad nimi pomaga zrobić rachunek sumienia. Służy odnowieniu miłości, przezwyciężaniu kryzysów i pokus. Powinniśmy pamiętać, że miłością, jedynie miłością, nie prawem, możemy polepszyć stan naszego małżeństwa. Możemy przezwyciężyć to, co jest kuleje w naszym małżeństwie, to, co jest być może jeszcze kruche, to, co jest nieumocnione miłością, a nie prawem, nie zasadą. Chociaż ona jest dobra i potrzebna, ale jest czy powinna być używana w ostateczności, a miłość powinna przodować. Rozważmy więc, jak pojęcie obowiązku małżeńskiego odczytane w świetle miłości każe udzielać odpowiedzi na pytanie o to, kiedy mąż i żona mają się jednoczyć w akcie małżeńskim. W miłości na pierwszym planie jest dobro kochanego człowieka. To w miłości. Dobro kochanego człowieka. Miłość, co? Nie szuka swego. Tym kieruje się miłość. Miłość nie szuka swego. Zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i cielesnej. Zawsze szuka dobra kochanej osoby. To czyni miłość. To dokonuje miłość. Skoro więc z reguły jest tak, iż to mąż pragnie zjednoczenia seksualnego znacznie częściej niż żona, to teraz kochająca żona będzie starała się z radością odpowiadać na jego zaproszenie. Kiedy? Kiedy to tylko możliwe. A więc nie tylko wówczas, gdy w niej samej obudzi się pragnienie współżycia, ale gdy tylko jest to możliwe. Ale kierowniczą rolę odgrywa tutaj miłość we wszystkim, z jednej i z drugiej strony. I teraz, gdy żona czeka na taką chwilę, na pewno by nie wyszła naprzeciw pragnieniom męża, bo kiedy ja będę chciała i tak dalej, albo coś więcej. Kochająca żona będzie więc zgadzać się na seksualne spotkanie z mężem, choćby sama nie odczuwała w tym momencie żadnych pragnień czy uniesień. Przeżyty przez nią wówczas akt małżeński, mimo braku emocjonalnego odczuwania miłości, będzie bowiem prawdziwym darem z siebie, bo jest kierowany miłością. Prawdziwa miłość, aby uszczęśliwić kochaną osobę, gotowa jest zdobyć się na wiele poświęceń. Bo to jest miłość. I tym ona się różni. Ważne jest przy tym, by żona na zaproszenie męża odpowiadała chętnie i radością. Odpowiedzi w rodzaju na przykład, w porządku, wiem, że to mój obowiązek, może zaczynać. Są zniechęcające, deprymujące, nie mają wiele wspólnego z miłością. I wtedy przeważnie dla męża chęci odchodzą. Zgoda na prawdę wynikająca z miłości jest zawsze zgodą chętną, pełną radości, że czyni się dobro ukochanemu człowiekowi. I o tym powinniśmy pamiętać podczas współżycia małżeńskiego. Obustronny kierunek. Oddanie się z radością jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą żona może zrobić, aby mąż czuł się kochany. Kiedy zaś żona musi odmówić, uczyni to z ogromną delikatnością i taktem. Żony powinny pamiętać o tym, że w tej dziedzinie mężczyźni są przewrażliwieni. Ich poczucie własnej wartości jest głęboko zakorzenione w sferze seksualnej. Inaczej jak u kobiet. Odmowę współmałżonka może on potraktować jako odrzucenie w ogóle. Tak przeważnie zachowuje się mężczyzna. Dlatego jeśli żona nie może zgodzić się na zbliżenie, powinna szczególnie okazać mężowi swą miłość. W szczególny sposób właśnie wtedy. Dlatego, że nie może. Może na przykład go przytulić. Powinna szczególnie okazać mężowi jakąś troskę, jakiś dobry gest. Może zapowiedzieć, że na pewno jutro będzie to możliwe i tak dalej. A więc żona nie powinna powiedzieć nie i na tym się kończy, ale zrobić coś więcej. Kobieta ma wiele sposobów, by osłodzić mężowi swą odmowę, jeżeli rzeczywiście musi to zrobić. Warto też pamiętać, że jeśli żona często mówi i okazuje mężowi, że lubi ich zbliżenia, to jednorazowa odmowa nie będzie powodem problemów dla męża. Trzeba też pamiętać, że nieuzasadniona odmowa może narażać męża na pokusy seksualne. I niektórzy mężowie poddali się temu. Każdy z małżonków, szczególnie zaś mężczyzna, powinien umieć kierować sobą w dziedzinie płciowości. Nic nie usprawiedliwia popełniania grzechu w tej sferze, jak zresztą w każdej innej sferze. Pamiętając o tym, nie można jednak nie zauważyć, że pokusy, jakich doświadczają niektórzy mężowie, są bardzo silne. Bardzo silne. I dlatego nie jest rzadkością, że wielu z nich przegrywa. Każdy człowiek ma swoją pokusę. Swój grzech, z którym musi się zmagać. Dla niektórych są to właśnie pokusy w sferze seksualnej. Chodzi więc o to, by żona przez swe postępowanie nie narażała męża na pokusy, a przeciwnie. Pomagała mu właściwie kierować poruszeniami w dziedzinie seksualności, aby była rozsądna w tej sprawie. Jeśli współżycie jest potrzebne do wyciszenia budzących się poruszeń, może bardzo wyraźnie stawać się obowiązkiem. Obowiązek, a miłość jest wielka różnica. Podobnie jest, gdy akt seksualny jest potrzebny dla podtrzymania miłości między małżonkami. Również wtedy staje się obowiązkiem. Bardzo złożone bywają trudne sytuacje życia małżeńskiego. Niekiedy współżycie może odegrać taką właśnie rolę. Powiedziałem, w jaki sposób żona ma możliwość okazania miłości swojemu mężowi. A teraz kilka słów o tym, w jaki sposób mąż może dać wyraz temu, że kocha swoją żonę. Przede wszystkim, nigdy nie wymuszając współżycia. Nigdy. To powinna być oczywista sprawa. Przecież wszelki przymus, zwłaszcza w sferze tak delikatnej, jest dokładnym zaprzeczeniem miłości. I znowu wracamy do miłości. Miłość musi być przewodnią w małżeństwie i we współżyciu. Niestety w bardzo wielu rodzinach mamy do czynienia z poważnymi zaburzeniami na tym tle. Powiedzmy więc wyraźnie, wymuszony akt małżeński czynem niegodziwym jest grzechem. Jest grzechem. Nawet ze swoją żoną. Takie współżycie niszczy miłość. Burzy więź między mężem a żoną. Może doprowadzić do rozpadu małżeństwa. I diabeł wykorzystał wiele takich sytuacji ku temu. Współżycie płciowe narzucone współmałżonkowi bez liczenia się z jego stanem oraz uzasadnionymi jego życzeniami nie jest prawdziwym aktem miłości. Nie jest. I sprzeciwia się temu nawet, czego słusznie domaga się ład moralny między małżonkami. W pewnych sytuacjach narzucenie współżycia będzie ciężkim naruszeniem miłości bliźniego nawet. Przymus może mieć charakter nie tylko fizyczny, także presja psychiczna stwarza sytuację przymusu, który bywa równie dotkliwy jak przymus fizyczny. Tysiącletnie tłumaczenie, werset z listu 1 Piotra, 3 rozdział, 7 werset, czytamy tak. Mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. To tłumaczenie bardziej podoba się dla mnie jak wydanie warszawskie. Jak to przełożyć na codzienność życia małżeńskiego? Kochający mąż, wiedząc, że żona nie będzie miała ochoty na zbliżenie, w ogóle jej tego nie powinien proponować. Inspiracja, miłość. Zmęczenie żony, jej złe samopoczucie, przygnębienie z jakiegoś powodu, niesprzyjające warunki zewnętrzne, te i wszystkie inne podobne sytuacje będą dla męża sygnałem, żeby zrezygnować z planów intymnego zbliżenia. I rozumny mąż powinien rozpoznawać i podporządkować się, czy uszanować tego rodzaju rozpoznanie. Jeśli zaś mąż złoży taką propozycję, bo pragnienie było mocniejsze, to powinna być złożona w sposób pełen miłości. I uczyni to w taki sposób, by żona nie musiała obawiać się odmowy. Każdą odmowę współżycia powinna cechować delikatność i akt. Z powodu odmowy unoszenie się fałszywą ambicją, zaraz obrażanie się, bunt, o, nie będę ciebie prosił i tak dalej, takie wypowiedzi, takie zachowanie, to wszystko godzi w jedność między mężem a żoną. To wszystko bardziej nas oddala od siebie. Niczego nie rozwiązuje, a tylko powoduje następny problem. Potęguje trudności. I powinniśmy być na tyle rozumni, żeby nie dać się złapać na pustką wędkę. Mówiliśmy więc o tym, w jaki sposób powinna postępować żona oraz o tym, jak ma zachować się mąż. I teraz, czy dałoby się znaleźć tutaj ogólną zasadę postępowania, wspólną dla męża i żony? Tak. Tą zasadą jest wychodzenie sobie naprzeciw. Zarówno kochający mąż, jak i kochająca żona będą myśleć przede wszystkim o współmałżonku. Będą starać się odpowiedzieć na jego oczekiwania. Na pewno nieraz będą musieli przezwyciężać niechęć lub też pragnienie małżeńskiego zbliżenia. Coś będą musieli pokonać na drodze tego. Czyniąc to jednak z miłości i z miłością będą chętnie rezygnować ze zbliżenia lub też zgadzać się na nie. I znowu miłość. Po to, by wyjść naprzeciw swemu współmałżonkowi. Jeden mąż wyraził się w taki sposób. Moja żona wracała kiedyś po kilkudniowej podróży do domu. Wiedziałem, że na pewno będzie zmęczona i zupełnie nie myślałem o tym, byśmy w dniu jej powrotu mieli współżyć. Okazało się jednak, że ona myślała zupełnie przeciwnie. Pamiętała, że nasza rozłąka trwała dość długo i wiedziała, że bardzo jestem spragniony naszych intymnych spotkań. I właśnie ona wyszła w tym dniu z inicjatywą zbliżenia. Kończąc, podsumuję takimi słowami. Małżeństwo nieustannie podlega przemianom. I też o tym powinniśmy pamiętać. Przechodzimy z jednej pory roku w inną. Czasami w naszym życiu panuje zima. Jesteśmy obojętni lub niezadowoleni. Kiedy indziej przeżywamy wiosnę z jej otwartością, nadzieją i radosnym oczekiwaniem przyszłości. Są takie momenty, kiedy rozkoszujemy się ciepłem lata. Nasze życie jest spokojne i czujemy się zadowoleni. Potem nadchodzi jesień, niekiedy niosąc jakieś obawy. Ten cykl powtarza się wielokrotnie w małżeństwie. I w małżeństwie pory roku przychodzą i odchodzą. Ale w każdej z nich możemy osiągnąć zdrowie emocjonalne i szczęście. Z każdą też wiążą się pewne wyzwania. Bardzo ważne jest, aby nauczyć się, jak wykorzystać wszystkie pory roku dla rozwoju małżeństwa. Wierzę, że moje i twoje małżeństwo może być bardzo szczęśliwe. I w naszych małżeństwach możemy doświadczać obustronnego szczęścia. Takie szczęście, jakie Bóg zaplanował, jakie Bóg oczekuje, aby było w naszych małżeństwach. Do osiągnięcia szczęścia w małżeństwie jest bardzo prosta zasada. Ale gdy jest przestrzegana, to czyni małżeństwo szczęśliwym. I ta zasada mówi: nie wnoś do swojego małżeństwa lekkomyślność, zamieszanie i przykrość i to, co powoduje bałagan w małżeństwie. Nie wnoś to, co jest wrogiem dla miłości i szczęścia. Natomiast wnoś do małżeństwa ład i pokój, miłość i szczęście. Ktoś może się zapytać, czy jest to możliwe do zrealizowania i czy rzeczywiście to działa? Odpowiem tak. Jest to możliwe i to naprawdę działa. Ale należy z sercem i powagą do tego podejść, zdecydować i postanowić. Prosić Boga o siłę i wytrwanie w tym postanowieniu, w naszych małżeństwach. Bóg chce, abyśmy w naszych małżeństwach byli szczęśliwi. To jest Boże życzenie dla nas, dla ciebie, dla mnie. Bóg chce. Jest to Boża wola dla ciebie, dla mnie. Czy ja i czy ty chcesz? A więc musimy coś zrobić w tym kierunku. Jest to możliwe dla tych, którzy chcą to doświadczyć i czynią to, co jest konieczne w tym celu. A więc gdy mąż i żona będą tego pragnąć i przestrzegać, to ich małżeństwo będzie doświadczać pokój i radość, zadowolenie i szczęście. I tego życzę każdemu małżeństwu, aby wasze małżeństwa i moje było lepsze dzisiaj, jak na początku. Amen. Powstańmy do modlitwy. Ojcze Święty, my dziękujemy Tobie, że dałeś dla nas wspaniały dar. Dałeś dla nas zbawienie, dałeś dla nas swoją łaskę, swoją miłość, ale również w życiu tym cielesnym, na tej ziemi. Dałeś również swój dar, pragnienie, abyśmy mieli współżycie ze sobą w naszych małżeństwach. I abyśmy mogli być błogosławieni w naszych małżeństwach. I to jest Twój plan, to jest Twoje pragnienie, to jest nauka Twojego słowa. Ojcze Święty, proszę Ciebie, abyś Ty pouczył nas jeszcze bardziej. Abyśmy nie tylko o tym wiedzieli, ale abyśmy uszanowali Twoje prawo, które jest najlepsze dla nas i ono powinno być inspirowane i kierowane Twoją miłością. Aby nasze małżeństwa były bardziej ubłogosławione. Chcę być lepszym mężem. A żona niech powie, chcę być lepszą żoną. I niech każde małżeństwo będzie lepsze i bardziej w Twoim pokoju, w Twojej radości, aby dożywało wspaniałego okresu, wspaniałego czasu. Bo tak może być. I tak Ty pragniesz, aby było. O to Ciebie, Panie, proszę. Jeżeli jakieś małżeństwa przeżywają jakieś trudności, ja proszę Ciebie, Ojcze Święty, abyś Ty zagoił, abyś Ty scalił, abyś Ty umocnił, abyś Ty uporządkował to, co powinno być uporządkowane. Aby każde małżeństwo było mocne w Tobie, w imieniu Jezusa. O to Ciebie, Panie, proszę. Aby diabeł nic nie wskurał i nic nie przeszkodził. I aby żadnego małżeństwa nie rozburzył. W imieniu Jezusa Chrystusa. Niechaj tak się stanie. Amen.